Uwielbienie posłowi miało być. Zrobimy tak, że ta sesja będzie połączona z ostatnią sesją, czyli z modlitwą. I postaramy się to zrobić tak, że przejdziemy płynnie ze słowa do uwielbienia, czyli nie rozdzielimy tego jakoś, że teraz sobie będzie kazanie, a później sobie pośpiewamy. Będziemy szli teraz w miejsce tego intymnego spotkania z Panem i wierzymy, że te ostatnie 40 minut, kiedy będzie czas modlitwy, niektórzy naprawdę przeżyją potężne spotkanie z Bogiem. To jest wszystko zależne od was, od oczekiwania. I ja mam tutaj największe oczekiwania. Ludzie mówią, mam oczekiwanie, zobaczymy, co się wydarzy. Ja mówię, no ja też. Dlatego, że ja nie przychodzę tutaj po prostu zobaczyć, jak to tam będzie. Ja mam oczekiwania, że Bóg zamanifestuje się w ponadnaturalny sposób. A wiesz, dlaczego tego pragnę? Bo on jest spektakularny i ja chcę go oglądać. A wiesz, od czego zależy, czy on się manifestuje? Od tego, jak my mocno go pragniemy i go uwielbiamy. Bóg mieszka w chwale swojego ludu. Więc jak my go wywyższamy, my o niego wołamy, my go pragniemy, on odpowiada i następuje styk. A 12 sekund styku Pawła z Bogiem przemieniło gościa do tego stopnia, że napisał Nowy Testament. Więc dzisiaj będzie, mam nadzieję, więcej niż 12 sekund i powstaną tu nowi Dawidy, Estery i wiele innych bożych wojowników. Dlatego słuchajcie, mieliśmy zgodnie z obietnicą i to zrobimy, rozmawiać o tym, jak wejść w te miejsce spotkania z Bogiem i jak czerpać to, co On dla nas ma. Jest na to tylko jedna droga, intymność. Intymność z Bogiem. W jakim sensie intymność i co znaczy intymność z Bogiem? Czy możemy iść bezpośrednio? Wiecie, że jeden fragment w Biblii mówi, Abraham obcował z Sarą. Co to znaczy? Myślę, że każdy wie, co znaczy, kiedy Abraham obcował ze swoją żoną Sarą. Wiecie, że w innym miejscu jest napisane, Abraham obcował z Panem. Abraham obcował z Sarą, Abraham obcował z Panem. Biblia w wielu miejscach pokazuje nam intymność między człowiekiem a Bogiem. W oryginale, jak wielu z was wie, że Biblia nie była pisana po polsku. W oryginale te same słowo, które określa relację małżeńską, seksualną pomiędzy mężem a żoną, jest używane w kontekście relacji Boga z człowiekiem. Gdybym ja to tak określił swoimi słowami, to byłoby to szalone. Ale Biblia to tak określa. I Bóg takiej intymności szuka wśród nas. I efektem takiej intymności będzie to, o czym mówił Dawid. Dawid, kiedy budził się z rana, on mówił, nasycę się widokiem Twoim. Żeby mówić takie rzeczy, ty musisz mało tego, że kogoś znać, ty musisz mieć intymność z kimś, żeby powiedzieć, ja nasycam się widokiem Twoim. W innym miejscu Dawid mówi, pełnia radości jest w obliczu Twym, mój Panie. On pisze 150 poetyckich psalmów o tym, jak wylewa serce przed Bogiem. 150 psalmów mówią o intymności między człowiekiem a Bogiem. Dawid to człowiek według Bożego serca. I jeżeli ktoś ma przydomek w Biblii jako jedyny Boży człowiek, w sensie Bożego serca, to warto zwrócić na niego uwagę. I ja chciałem na niego zwrócić uwagę i otworzyłem sobie Biblię w miejscu, w którym jest opowieść o Dawidzie, czyli od Samuela 16 rozdziału. I czytasz tam o Dawidzie, ale czytasz o Dawidzie nie z jego perspektywy, tylko czytasz o nim, co miało miejsce w jego życiu. Ale z psalmów wynika, te same historie są opisane z jego perspektywy, co on przeżywał w tym momencie. Jak on wylewał swoje serce. Więc żebyśmy mieli pełny obraz Dawida, musielibyśmy przeczytać Samuela, a później byśmy musieli otworzyć psalmy i porównywać, co Dawid przechodził w sytuacjach, o których pisze nam Księga Samuela. To jest niesamowite. Biblia wiele miejsc zostawia z takim lekkim niedosytem, dlatego że w drugim miejscu przynosi odpowiedź na te pierwsze miejsce niedosytu. Biblia jest niesamowicie w ponadnaturalny sposób powiązana ze sobą w wielu innych miejscach. To jest dla mnie niesamowite. Taka ciekawostka wam tylko podam. Taka ciekawostka oderwana od tematu. Wiecie, że tego samego miesiąca i tego samego dnia miesiąca, kiedy arka osiadła na ziemi. Tego samego miesiąca i tego samego dnia miesiąca Jezus zmartwychwstał. Jest wiele niesamowitych rzeczy w Biblii, które na pierwszy rzut oka są spontanicznie ze sobą powiązane, ale jak poczytasz wiele niesamowitych rzeczy, to ci się oczy pootwierają na niesamowite rzeczy. Ale teraz, dlatego że nie zrobimy piątej, szóstej sesji, musimy teraz zrobić wszystko w ostatniej sesji. Jeszcze raz chciałbym podziękować za zaproszenie. Naprawdę szczerze. To dla mnie jest zaszczyt, że mogę tutaj być i jestem podekscytowany tym, co się tu dzieje i że ludzie są tutaj, którzy chłoną, dlatego że kiedy ludzie chłoną, będzie się działo. Więc ja jestem niesamowicie podkręcony. Więc jak wejść w miejsce intymności z Bogiem, takiej jak miał Abraham z Bogiem, takiej jak miał Dawid z Bogiem? Jak wejść w tą intymność? Powiem wam taki przykład. Załóżmy, że spotykasz swoją kobietę swoich marzeń, która potencjalnie uważasz ją za twoją przyszłą żonę. Ale załóżmy, że znasz ją dosłownie 5 minut. W ciągu tych 5 minut nie rozmawiałeś z nią te całe 5 minut, ale ją obserwowałeś, widziałeś ją, odezwałeś się kilka razy, ona kilka razy do ciebie odpowiedziała. I wyobraź sobie, że do tego pokoju wprowadzimy 200 kobiet, które będą stały na baczność. I jedna przez drugą będzie się przekrzykiwać i wołać ciebie po imieniu. Po 5 minutach znajomości nie rozróżnisz, która to twoja. Nie rozróżnisz, która kobieta, ta co woła, to jest ta twoja. Dlatego, że za mało ją znasz i za słabo i za krótko miałeś z nią relację i nie jesteś w stanie jeszcze rozróżnić jej głosu. Ale ja nawet dzisiaj po 8 miesiącach małżeństwa, który jest bardzo krótkim okresem, dzisiaj wprowadzicie mi 2000 kobiet tutaj, i ja będę wiedział, która jest moja. I ja 1999 powiem nie, a dla tej mojej jednej powiem tak. I będę wiedział 100%, która to moja. I różne kobiety dadzą mi różne propozycje, a ja będę wiedział, która propozycja jest od mojej żony, bo ja znam jej głos. I wiem, w jaki sposób rozróżniać jej głos. Dlaczego? Dlatego, że ja z nią spędzałem czas i znam jej sposób reakcji, zachowania, wiem, co ją zasmuca, wiem, co ją buduje, wiem, co ją pociesza, wiem, co ją wprowadza w zakłopotanie i tak dalej, i tak dalej. Teraz uwaga, jeżeli doszliśmy już na początku pierwszej sesji i początku drugiej sesji, że Duch Święty to nie gołąb, ale Duch Święty to kto? To osoba mająca wolę, intelekt i emocje. Wow. Duch Święty ma wolę, intelekt i emocje. Czyni to z Niego osobę. Tylko osoba ma wolę, intelekt i emocje. On ma emocje. Gdzie mówi o tym Biblia? Biblia mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. A inny fragment, mój ulubiony na temat emocji pomiędzy człowiekiem a ludźmi, między człowiekiem a Duchem Świętym jest ta, nie gaście ducha. Pierwszy list Tesaloniczan, 5 rozdział, możecie o tym poczytać. 19 werset. Nie gaście ducha. Krótki wers, 3 wyrazy. Nie gaście ducha. Więc jeżeli możemy zasmucać Ducha Świętego, możemy go zgasić. Jeżeli ktoś jest na coś rozpalony, a ty go gasisz. Jeżeli ktoś jest zadowolony, a ty go zasmucasz. To nie idziesz z nim w parze, tylko wychodzisz naprzeciwko niemu. Jeżeli mówimy o Duchu Świętym, który ma emocje, wolę i intelekt, który chce nas prowadzić, który jest nam dany, żeby przekonać nas o wszelkiej prawdzie i wszystkiego nas nauczyć. Duch Boży was prowadzi. Dziećmi Bożymi są ci, który Duch Boży prowadzi. Więc spójrzmy jeszcze raz na ten całokształt. Bóg nas prowadzi poprzez kogo? Ducha Świętego. A Duch Święty ma emocje. Możesz go zasmucić. Możesz go rozczarować. On ma wolę. Możesz się jej sprzeciwić. On ma intelekt. Możesz wyjść naprzeciw temu. On chce poprowadzić cię w lewo. Ty możesz pójść w prawo. Następuje rozłączenie na zasadzie, że on jest zasmucony, bo nie idziesz za tym, co on chce. On chce przychodzić do ciebie, aby mieć z tobą intymną relację. Ty nie masz czasu. Zasmucasz. Mówię tu przykłady o tym, że można Ducha Świętego zasmucić. A jakie pragnienie serca ma Duch Święty? Duch Święty jest tym, aby manifestować niebo w naszym życiu. Miłość Ojca w naszym życiu. Kiedy Jezus przyszedł na ziemię, Jezus na ziemi manifestował charakter Taty w niebie. Jak wielu z was to wie? Że Bóg był odzwierciedleniem Boga na ziemi. To, co Jezus robił, przejawiał charakter Jezus przejawił charakter Boga. I kiedy Jezus odszedł, powiedział, przyjdzie pocieszyciel, będzie was prowadził. Więc dalej Bóg jest z nami połączony. Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus, a Duch Święty to jest nasz, nazwę to tak już po dziecięcemu, prywatny Jezus. Mam swojego prywatnego Jezusa, który mnie prowadzi. Mam go i go nie oddam, nie puszczę i go nie sprzedam. I teraz On chce od nas intymnej relacji. Będziemy szli głęboko. Intymnej relacji. Jak uzyskać intymność między kobietą a mężczyzną? Intymność zdrowa, biblijna, wymaga systematyczności i czasu. Jeżeli kobieta naprawdę jest zainteresowana sercem mężczyzny, a mężczyzna jest naprawdę zainteresowany sercem kobiety i oni naprawdę chcą między sobą prawdziwej miłości, to aby dojść do miejsca intymności i wzajemnego zaufania, potrzebny jest czas. Nie wystarczy tylko moja chęć, że chcę ją poznać. Potrzebujemy, aby wiara była aktywna i nie była martwa, bez uczynków. Ulubiony fragment. Wiara bez uczynków jest martwa. To, że chcesz, a nie wykonujesz, to czyni z nas tylko słuchaczy. A Biblia mówi, nie bądźcie słuchaczami, bądźcie wykonawcami. Więc jeżeli ty chcesz mieć intymność ze swoją, mówię teraz do mężów, ze swoją żoną, to musisz jej poświęcić czas i przełożyć to, co ty chcesz i masz w sercu i chcesz jej dać, na czyny. Jak ja marzę, żeby moją żonę w końcu zabrać na kolację i żeby tak odizolować się od wszystkiego i spędzić z nią romantyczny wieczór 2 godziny, to musisz podjąć decyzję. W tym momencie ten mecz odłożę na potem, pracę w biurze przełożę, dzień, w którym miałem jechać ze znajomymi na ryby, odkładam i wyselekcjonuję sobie czas, żeby spędzić czas z moją żoną. Kiedy będziesz na rybach i dzwonił do swojej żony z łódki, jeszcze nie ma zasięgu, więc będzie przerywać. Żono, jak ja ciebie kocham, rozłóż sobie świecę na stole, weź talerz drugi, wystaw pusty dla mnie, wyobraź sobie, że tam jestem. To żona ci powie, mężu, co ty tam pijesz na tej łódce? Rozłączy się i to nie ma żadnej relacji. Nie ma żadnej relacji. Ja jako mąż, oczekujący relacji z moją żoną, na zasadzie serce-serce, oczekuję, że kiedy ona ze mną będzie miała relację serce-serce, nie będzie patrzyła w telefon, w międzyczasie palcem zmieniała kanał w telewizji i oglądała jakieś wiadomości, a jeszcze w drugą stronę będzie pisała coś tam w swoim notatniku. Dla mnie to nie jest intymność. Ja chcę ją na wyłączność. Ja chcę ją na wyłączność dla siebie. Skupioną na mnie, patrzącą na mnie, czującą moje zainteresowanie nią i wzajemnie. Wtedy rodzi się intymność. Ale kiedy? Intymność z moją żoną będę pielęgnował raz na rok, to w ciągu tego spotkania raz na rok, nawet chcąc, nie uzyskam intymności. Nie będzie intymności. Spotkamy się, mamy fajną wolę, żeby było, ale nie będzie. Dlatego, że intymność jest wypracowana poprzez systematyczność. Kto się z tym zgodzi? Jeżeli moja żona nie będzie miała dla mnie czasu cały tydzień i w niedzielę o 10:30 znajdzie dla mnie czas na 45 minut, to ja powiem, żonuś, ty się ogarnij. Powiedz tak naprawdę sama przed sobą w lustro, o co ci chodzi? Jak ty naprawdę będziesz mnie chciała, to nie żartuj, że wyselekcjonujesz sobie 45 minut w niedzielę od 10:30 do 10:15 i o 10:16 powiesz, ej, koniec. Tylko ty będziesz rozkoszować się intymnością ze mną cały czas. Ta 10:30 i niedziela to nie przypadek w tym przykładzie. Więc teraz, jeżeli chcemy intymności między nami a Bogiem, to musimy zgrać kilka kwestii. Desperację. Chcę ci wesprzeć i ci powiedzieć prawdę. Jeżeli ty nie chcesz Boga, a nałożysz fajną marynarę i przyjdziesz do kościoła i pomachasz ręką na znak, że jest okej, i uśmiechniesz się i powiesz, bracie i siostro, to ty myślisz, że Bóg po twoim spotkaniu w kościele uzna, że ty się z nim spotkałeś? Bóg nie jest tak płytki jak my, że możesz widzieć samobójcę, który idzie dokonać aktu samobójczego, uśmiechnie się do ciebie na przystanku i ty powiesz, ale świetny gość. I on pójdzie i za rogiem się powiesi. Bóg nie patrzy na nasze manualne rzeczy jako wyznacznik naszej woli. Bóg patrzy na nasze serce. Gdyby Bóg patrzył tylko na manualne zachowania, to nigdy w życiu nie uznałby Dawida jako człowieka według Bożego serca. Dlatego, że Dawid zamordował i zgwałcił. Dawid zamordował i zgwałcił. Dawid wysłał swoje wojsko na wojnę. Co za chytrus ty. A jego żonka tego generała została. I co on mówi? Ale kobita. Nikt się nie dowie. Tak się nie dowiedział, że w piwnicach wiedzą. Poszedł, spędził z nią noc, a ona poczęła. Więc żeby Dawid mógł zatuszować swój ferment, który zrobił, wysyła wiadomość do wojska, że zostawcie na śmierć generała, wycofajcie się z linii ognia i zostawcie go do odstrzału. Wyobrażasz to sobie? A czytamy w Biblii, że Dawid to człowiek według Bożego serca. O ludzie, morderca i gwałciciel. Co z tego, że swoją ręką nie odgryzł głowy albo tam, wiesz. Co z tego? On to zrobił. Ale Dawid miał serce do Pana i on wołał. On padał na podłogę i wołał do Pana. I postawa jego serca sprawiła, że Bóg go nazwał. To jest gość według mojego serca. To jest gość wedle mojego serca. Więc Bóg patrzy na nasze serce. I jest wiele zachowań, które wskazują w cudzysłowie i mogą nas usprawiedliwić, że ja chcę służyć Bogu. Przykład. Ja od dzisiaj zgłaszam się, że będę w służbie charytatywnej. I będę robił zbiórkę pieniędzy dla biednych. Biblia mówi. Bezdomnemu nie pomożesz tak, jakbyś mi nie pomógł. Więc ja pójdę i będę pomagał teraz biednym ludziom. Czy to jest złe? Nie, to jest dobre. Później powiesz, chcę służyć Bogu. To będę zgłaszał się, żeby czyścić Kościół. A wiesz, że możesz robić te wszystkie czynności i nie mieć nawet na procent kontaktu z Bogiem? Bóg chce od ciebie twojego serca. Tylko. Bo jak dasz serce, to wszystko za tym pójdzie. I on oczekuje intymności. I on mówi, szukaj mnie, wołaj do mnie, a oznajmię ci rzeczy zakryte, o których nie wiesz. Wołaj do mnie. I intymność rodzi się z systematyczności. A wiesz co? Kuba, przesadzasz. Mi ta intymność nie jest potrzebna. Aha. To wtedy spisujesz się na styl życia, w którym nie słyszysz, co on do ciebie mówi, nie wiesz, co robić w decyzjach twojego życia, nie wiesz, czy pójść w lewo, czy w prawo, nie wiesz, czy ta osoba, która do ciebie przychodzi, czy to twoja żona, ta od Boga, czy nie ta od Boga. Wydawało mi się, że ta od Boga. Teraz rozwód. I tak dalej, i tak dalej. Skazując siebie na życie bez intymności z Bogiem, skazujesz się na życie w ciemno. Na dokonywanie decyzji na podstawie loterii. Zrobić, nie zrobić, czuję, że zrobić. Zrobiłem, ale wstyd, masakra, nie wyszło. Tutaj rozmawialiśmy o przykładzie mojego kolegi z Niemiec. Mój kolega z Niemiec, on był z Polski, grałem z nim razem w piłkę, nawrócił się. On to powiedział, myślę, że to nie jest żadna tajemnica. I on się nawrócił i powiedział, że ma propozycję wyjazdu do Niemiec. I dzwoni do mnie i mówi, Kuba, dlaczego mi Bóg to zrobił? Ja mówię, co ci zrobił? On mówi, rok modliłem się do Pana o odpowiedź, życiowa sytuacja, czy wyjechać do Niemiec, czy nie wyjechać. I człowieku, wyjechałem i od 2 lat to jest najgorszy rozdział mego życia. Ja mówię, czekaj, cofnijmy się o te 3 lata wstecz. Co ci Pan powiedział, jechać czy nie jechać? Nie wiem. Ja mówię, stary, no to co ty oskarżasz Boga? Żeby On ci powiedział, jedź, a ty 2 lata... masz przerąbane, to wtedy możemy zapytać Boga, o co chodzi. Ale co ci powiedział, jechać czy nie jechać? Nie wiem. Stary, no to loteria, poleciałeś w ciemno. I nie oskarżaj Boga, że dopuścił. Jak mi mógł dopuścić? Najprawdopodobniej on krzyczał. Nie. A ty nie usłyszałeś. Dlaczego? Bo nie znasz jego głosu. Dlaczego? Bo nie chcesz znać. Dlaczego? Bo nie spędzasz z nim czasu. Dlaczego? Bo nie masz czasu. Żebyśmy mieli intymność, Musimy zdecydować, o co ja zabiegam. I teraz powiem wam, dlaczego standardy biblijne są takie, że na nic masz nie patrzeć i masz patrzeć tylko na Boga i żyć dla Boga i przez pryzmat Boga i przez Niego, dla Niego. Wszystko na Nim skupione. Wiesz dlaczego? Jest to niemożliwe, jeżeli nie nastąpi pewna zmiana myślenia. Wiesz jaka? Że twój dom nie jest tu. Mój dom nie jest tu. Mój dom jest tam. I ja jeszcze nie jestem w domu. Pewien misjonarz, część z was może już słyszała tą historię, wracał na statku, wielkim statku. Pewien misjonarz. I wraca z Afryki z misji. Na tej misji ryzykował życiem. Na tej misji poświęcił pół roku relacji ze swoją żoną, dlatego żeby głosić Ewangelię w Afryce. I wracał wielkim statkiem z Afryki do Stanów. A na tym samym promie wracał prezydent Roosevelt, prezydent Stanów Zjednoczonych, z polowania z Afryki. I na tym statku wszyscy byli zainspirowani, że na statku siedzi prezydent Roosevelt. Nikt nie był zainspirowany, że siedzi tam misjonarz, który nadstawiał swego życia. I kiedy podpływali, masy ludzi wołają na powitanie: prezydencie, wróciłeś! Kartki w górze, transparenty: witaj w domu, prezydencie! Witaj w domu! A misjonarz się rozgląda, gdzie choć dwie osoby, które cieszą się z powrotu misjonarza, który nadstawiał swoje życie, aby głosić Ewangelię. Nikogo nie ma i nikt go nie wita przy powrocie do domu. I on wraca do domu, spotyka tam żonę i mówi: żono, kochanie, dlaczego nikt na mnie nie czekał, kiedy wracałem do domu? A ona mówi: a co ja jestem, wyrocznia? Idź do pana i zapytaj. Więc mąż biega do pokoju, nie zajmuje się niczym innym, zamyka drzwi i mówi: Boże, dla Ciebie 6 miesięcy nadstawiałem życia, płaciłem cenę, zostawiłem swoją rodzinę i nie mam żadnej nagrody i pożytku z tego, kiedy wróciłem do domu. I pan przemówił: Ty jeszcze nie wróciłeś do domu. Ja i ty nie jesteś jeszcze w domu. Do domu my pójdziemy. To nie jest dom. Ty nie jesteś w domu. Ty jesteś w opakowaniu, które cię tu trzyma i które niedługo zerdzewieje i pójdziesz do domu. I kiedy zrozumiesz, że dom jest tam, inne życie będziesz prowadził. Gromadźcie sobie skarby w niebie, Bóg mówi. A o jakich skarbach on mówi? On do mnie mówi o wieńcu sprawiedliwości, o koronie chwały. Wiesz co? Paweł mówi: ja już nie wiem. Wolałbym już być tam, ale jeszcze ze względu na was zostanę tu, bo jak pójdę, to już z wami nikt się nie zajmie. A na koniec mówi: wiarę dochowałem, biegu dokonałem, dobry bój stoczyłem. A w Piotra czytamy: wieniec sprawiedliwości czeka na mnie w niebie, korona chwały. I ja ci powiem, ja nie jestem w domu. Ludzie mówią: o, poświęcasz swoje cenne życie, lata młodości na mówienie o Bogu. Słuchaj, a co ja mam lepszego robić? Co mi lepszego zaproponujesz? Być katalizatorem Bożej mocy, stawać przed ludźmi, wziąć moc, dawać. Człowieku, ja jestem gladiator. Mi nic nie zasmuca. Ja od 2 lat się nie smucę. Nie troskam. Nie jestem zmiażdżony. Nie dlatego, że jestem wyjątkowy. To jest normalny standard dziecka Bożego. To nie jest ponadnaturalne. I ty mi powiesz: wiesz, gdybym ja miał takie świadectwo jak ty, gdyby mnie, wiesz, przeorało życie, noga mi odrosła, pobiegłbym po parku, kulę wyrzucił, radykalna zmiana, to wtedy bym poszedł za Bogiem jak ty. Tak? A jakie Piotr miał świadectwo? Łowił ryby. Kawał świadectwa Piotr ma. Piotr, zapraszamy cię na konferencję mocy do Warszawy. Będzie cały stadion narodowy. Przyjedź i opowiedz swoje świadectwo. I 60 tysięcy wiwatuje. Piotr, Piotr, Piotr. Wszyscy mówią: na chwałę Pana opowiedz świadectwo. A Piotr stanie i mówi: łowiłem ryby i głoszę Ewangelię. To nie twoje świadectwo. To on. To on. My dojdziemy do tej intymności? Biblia mówi, Ciało idzie w lewo, duch idzie w prawo. Ja wiem, że część z was już to słyszała, ale my nie mamy sensu mówić o czym innym, jeżeli nie zrozumiemy najpierw tego. Jeżeli ciało idzie w lewo, a duch idzie w prawo, jeżeli oboje są sobie przeciwne, nie idą w parze, a Duch Boży prowadzi nas gdzie? W duchu czy w ciele? To jest ciało Boże czy Duch Boży? Duch Boży nas prowadzi. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Duch mówi do nas w duchu. I jeżeli ty idziesz za ciałem i aktywowane masz ciało, nie będziesz słyszał Boga w duchu, bo twój duch jest dezaktywowany. I prawo jest takie, że albo aktywowany jest duch, albo ciało. Nie mogą być aktywowane dwa. Biblia co o tym mówi? Krzyżujcie ciała swoje. I na Filipiny jedziesz i walą gwoździami po rękach. To nie o to chodzi. Nie chodzi o krzyżowanie fizycznie, wejść na krzyż i mnie ukrzyżujcie. Ludzie, co to jest w ogóle? To nie o to chodzi. Biblia mówi, nie zabijcie ciało swoje, ale krzyżujcie ciała swoje. Nie zabijaj, no bo spotkasz się z Panem. Krzyżuj ciało swoje. Wiesz po co? Bo jak krzyżujesz ciało, to je dezaktywujesz, a wtedy aktywujesz ducha. I kiedy aktywujesz ducha, ciało jest dezaktywowane, duch aktywowany i jest przepływ nieba. Kiedy ja wstaję z rana, to wiem, że mam dwie opcje do wyboru. Albo idę w ducha i napełnię się Bogiem, albo po prostu płynę z prądem. I teraz powiem wam, decyzja moja jest taka, napełnię się duchem. I od razu jest tak, śniadanko, woła, brzuszek bugodny, herbatunia, po herbatuni myć ząbki. Umyjesz ząbki, to siusiu. Zrobisz siusiu, to może coś tam jeszcze zrobisz. Zrobisz coś tam jeszcze, to trochę odpocznę. W sumie to trochę drzemeczki. O, robota, pobieg do roboty. W robocie 8 godzin. W robocie Saigon, szef mnie zdenerwował. Co to za gość, co on sobie myśli? Wracasz do domu. Co robisz? Wiesz co? Wiesz, jaki przypał w robocie? Szef mnie oskarża o coś, czego nie zrobiłem. O, tak? A ja ci powiem. I zaczyna się wymiana zdań. Później mówisz, muszę się odstresować. Idę na saunę. Wchodzisz na saunę. Odświeżasz się na saunie. Po saunie, po takim dniu, co jesteś? Jesteś zmęczony. Przychodzisz do domu jeść. Dobra, zjem i poczytam Biblię. Zjesz, idziesz spać. I budzisz się rano. Lewą nogą wstałem. Jakoś nie ma takiej werwy do życia. A skąd ta werwa? Z sauny? Chcesz mieć polot i finezję i ogień i pasję z sauny? W saunie twoja skóra odpocznie. Ale nie duch aktywujesz. Duch nie zostanie aktywowany. Wywyższajcie Boga w duchu i w prawdzie. Biblia zawsze nam akcentuje, że wszystko, co się dzieje, to ma początek w duchu. W ciele zaczynają się manifestacje chodzenia w duchu. Ale to duch, to cała napędka. Więc teraz powiem wam po prostu z życia wzięte, jak wejść w intymność. Kochanie, jesteś w pokoju modlitwy. To, co wam mówię. Czy możesz wyjść? Ile? No dziś tak wiesz. Z 2 godzinki. Okej. Okay. Za 2 godziny się widzimy. Wiesz co, żonuś? Ty też powinnaś. Więc ja dziś biorę ten pokój, ty tamten. A może razem? Nie, dzisiaj ja potrzebuję osobistej, intymnej relacji. Więc ja zostaję tu. Ona wychodzi do drugiego, ja zostaję w tym. Siadam. Trrr, telefon dzwoni. Gdzie ty? Nie ma żadnego telefonu. Ach, nieopłacony rachunek za wodę. Gdzie rachunek teraz? Cisza! Siadam. Oczekuję. Oczekuję na Pana. I raptem są myśli. Jakaś tam myśl w ciągu dnia. Co mam zrobić? Co mam zrobić teraz? Nic! Zadusić ciało! Ono nie ma prawa funkcjonować! Każdą myśl poddajcie w posłuszeństwo Chrystusowi. Do ziemi! Ale może troszeczkę byś herbatki się napił. Żadnej herbatki! Żadnej herbatki! Żadnego ciasteczka! Do gleby! Nie masz nic do gadania! Ja mam nad tobą władzę cielsko! Do gleby! I oczekujesz. I 30 minut minęło. I w końcu masz ciszę. I wtedy wiesz, co się robi? Ciało zagasiłeś. jak w pół godziny to zrobisz, to dobrze. I ciało jest zagaszone. I wtedy aktywowany jest duch. I wtedy on, wiesz, co robi? Powietrza złapał po roku. Wiesz, jak rybę, wiesz, dasz jej. Ja mówię tu o kimś, kto po roku się obudził, że będzie w duchu teraz żył. O, życie. O, o. I idzie przepływ. I twój duch odżywa. I myślisz, co ja będę się modlił. I raptem nie ma po co się modlić, bo po prostu ci jest dobrze. Jak fajnie. Telefon. Łącze oderwane, przepływ zatrzymany, życie już się nie przetacza, koniec. Zatankowałeś 10 minut. To na 10 minut ci starczy. Tyle, ile zalejesz, tyle ci wystarczy. Jesteśmy naczyniami, musimy być napełnieni. Nie byłoby logicznym pytanie dla mnie, kiedy podjadę do Pabianic na stację benzynową na Orlen i mając przed sobą trasę do Gołdapi, a to jest kawał trasy stąd, jest jakieś 500, i zapytasz mnie, Kuba, ile wlejesz? Ile uważasz za stosowne? Ile litrów? Ja mówię, stary, to nieważne ile litrów. Ważne, żebym dojechał. Co mi z liczb? Co mi z czasu, kiedy będzie to włączone? Musi być przekaz. O, Kuba, ale ja już trzymam dystrybutor 4 godziny, a on nawet nie chce mi odjechać ze stacji. Człowieku, bo nie chodzi tylko o włożenie dystrybutora. Musi być przepływ. Musi też przelać się. Nie wystarczy, że podjedziesz i włożysz i będziesz czekał. Musi nastąpić przekaz paliwa ze zbiornika do zbiornika. I jak przelejesz, to tyle, ile wlejesz, tyle pojedziesz. Wow! To ja już wiem, dlaczego nie mam siły do życia i motywacji, i pasji, i ognia dla Boga. Bo nie wziąłem. Ta-dam! Zielona żarówka. Jest dobrze. Wiecie, co ja teraz mówię? To jest piękny moment. Jeżeli ty to zrozumiesz, że nie masz pasji dla Boga w tym momencie, nie dlatego, że pastor jest zły, lider źle głosi, kościół źle pomalowany, krzesło niewygodne, to są złe argumenty. Gdybym ja znalazł fragment w Biblii, poznacie Piotra Jurka, pastora Jurka, pastor Jurek was wyswobodzi i prawdziwie wolnymi będziecie, to ja bym zamieszkał z pastorem Jurkiem. Pastor Jurek cię nie wyswobodzi. Pastor Jurek jest używany przez Boga, aby prowadzić nas tu wspólnotę i inspirować do tego, abyś poszedł do króla i aby on cię przemienił, wyswobodził i wyprowadził na prawdziwą wolność. Więc teraz, kiedy mam te pół godziny ciszy, ciało mi zagasło, raptem czuję, że coś się dzieje. Mój duch jest pobudzany i raptem coś się zaczyna dziać. To moja wyobraźnia, czy to ty do mnie przemówiłeś? To ty? To ty do mnie mówisz? Ach, chyba mi się wydawało. To chyba moja wyobraźnia. Ale raptem znowu słyszysz ten głos. I zastanawiasz się, co to jest? Co ten głos do mnie mówi? O co tam chodzi? No i 2 godziny się skończyły. Siła ci się skończyła na szukanie Pana. To teraz nie żyj przez najbliższe 3 lata tym, że przez te 2 godziny coś tam się wydarzyło. Teraz wyselekcjonuj sobie na jutro kolejną dawkę czasu i go szukaj. A w środę, po poniedziałku i wtorku znajdź czas i go szukaj. W czwartek znajdź czas i go szukaj. W piątek znajdź czas i go szukaj. W sobotę będziesz podekscytowany tym, co się wydarzyło w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i w piątek. W sobotę nie możesz doczekać się niedzielnego nabożeństwa. I wchodzisz, wow, ale on rzeczy mówi. Ty, on już to mówi 20 lat. Ale tak jakbym słyszał to pierwszy raz, wiesz? Wow! A więc to prawda. Wracasz w poniedziałek. Panie. I wtedy patrzysz. Już nie 30 minut, a 25 ci wystarcza. Za 3 tygodnie już 22 minuty ci wystarcza, żeby czekać. Za 3 miesiące 10 minut ci wystarcza, żeby czekać. A kiedy zadbasz o intymność, z niej nie wyjdziesz. i będziesz jechał samochodem połączony z Panem. I On ci powie, zatrzymaj się, bo na Orlenie jest gość, który potrzebuje modlitwy o uzdrowienie. Wejdź do Orlenu, kobieta w kasie z plakietką Elwira. Ona czeka na znak. I ty wchodzisz na stację Orlen, patrzysz, Elwira z plakietką. Elwira, tak mówi Pan, usłyszałem twoje wołanie i przychodzę i ci odpowiadam. I jestem tutaj po to, aby ci przekazać, że Pan cię widzi. I Pan przyjdzie z odpowiedzią na twoje modlitwy. Puf, sztywna. Filip sobie siedzi, a Pan mówi, idź na drogę prostą. Tam coś się wydarzy. I Filip idzie. Z kim się spotka, wie o czym wszystko, jak, o której godzinie, na którym skrzyżowaniu, jaka marka samochodu, wie? Nic nie wie. I jedzie. Dwukołowiec. Nadjeżdża minister finansów. A minister finansów czyta co? Księgę Izajasza o baranku Bożym. Czy rozumiesz, co czytasz? A gość mówi, jak mogę rozumieć, jak mi nie wyłożył? No to dawaj do fury, mam miejsce, pogadamy. Pogadali. Wow, woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony. Bam, gość został ochrzczony. A później jeszcze taki tylko na dodatek wisienka na torcie, gość został przeniesiony z miejsca na miejsce. Wiecie o tym, że on został teleportowany? A wiesz, że ja sobie sprawdziłem w mapie, ile z tego miejsca na miejsce jest? 30 kilometrów. Gościa Bóg przerzucił 30 kilometrów. Ty masz chodzić w ponadnaturalnym wymiarze, w intymności z Panem. Kiedy przyjdziesz i będziesz miał sytuację i musisz podjąć decyzję teraz, tak lub nie. O Panie, przemów, błagam, muszę Cię usłyszeć. Dobra, nie mów w duchu, bo nie słyszę, wyślij rękę, niech napisze na ścianie. To Nowy Testament. On nas prowadzi przez Ducha Bożego. Ty musisz już być gotowy na sytuację. A powiem Ci, po co chodzić z Duchem? Dlatego, że tylko w Nim jest paliwo na to, żeby przetrwać te życie, które jest pełne niespodzianek i niezaciekawych niespodzianek. Tylko z Nim jest sens tego życia. A teraz powiesz, czy tak rzeczywiście On jest taki niezbędny w każdej sytuacji? No nie, no zawsze możesz zdecydować, że list do Galacjów, 5 rozdział, nie będzie Tobie towarzyszył, czyli owoce Ducha. Miłość, radość, cierpliwość, pokój. Wstrzemięźliwość. Możesz się z tego wypisać. I później twoja żona powie, a miało być tak pięknie. I powiesz, mężu, dlaczego ty mnie nie kochasz? A jak mąż będzie biblijny, to ci powie, bo nie biorę i nie mam ci co dać. Ale na początku mnie kochałeś. Nie, kochanie, to była pożądliwość. Nie ma miłości, bo nie wziąłem. Nie ma radości, bo nie wziąłem. Mam nadzieję, że nie zrozumiecie tego w pyszny sposób. Mam taką naprawdę nadzieję. Jeżeli tak odbierzesz, to trudno. Ale powiem wam takie jedno pytanie, które towarzyszy regularnie mojej żonie i mi, gdzie ludzie nas zapytają. Wiesz, co bym... Pomóc się o mnie, żebym chodził na takiej werwie jak ty. I ja mówię, no takich cudów to nie ma. Bo gdyby był ktoś, kto się modli i ty nakładasz na kogoś ręce, a gość wystrzeliwuje i jest w mocy i w ogniu i w ogóle, to niech ten gość będzie 24/7 na stażu, wiesz, w pracy i tylko goście w kolejce się ustawią, na rękę będzie kładł i to będą kaznodzieje, mężowie Boży, niewiasty Boże, którzy przemienią miasta w Polsce. To nie tak. Moc i ogień i Bóg manifestuje się nam, kiedy my jesteśmy zdesperowani i o Niego zabiegamy i wołamy. I teraz powiem, ile w moim życiu i w moim przypadku zaniedbania intymnej relacji z Bogiem starcza, żeby zostało łącze zerwane i abym stracił werwę i ogień. Jak myślisz, ile w twoim życiu, ile w życiu przeciętnego człowieka trzeba sobie poluzować, żeby stracić ogień? Bo to jest słynne pytanie, regularne. Każdy człowiek ma to na ustach. Wiesz, było gorąco na początku mojego chrześcijaństwa, ale coś uciekło. To nie coś, to ktoś uciekł, bo go zasmucałeś 20 lat i go zasmuciłeś do tego stopnia, że on w tej chwili po prostu odszedł. Więc ile czasu, jak myślicie, podajcie mi liczbę, wystarczy, żeby... Tylko szczerze, tak, co myślicie? Nie, co tam wypada powiedzieć. Ile wystarczy zaniedbać relacje z Panem, żeby stracić żar i pasję? 2 tygodnie. U mnie to 24 godziny. U mnie są 24 godziny. W momencie, gdy ja poluzuję 24 godziny i w ciągu 24 godzin nie mam oddzielnego, odseparowanego tylko dla Pana czasu, i nie mówię tu o wertowaniu Biblii, nie mówię tu o kręceniu kartkami, nie mówię tu o wołaniu do nieba, mówię tu o połączeniu. Kiedy włoży ten dystrybutor, to jeszcze nie wszystko. Tam musi lecieć paliwo, rozumiesz? Więc jeżeli ja mam 24 godziny, taki czas, kiedy paliwo z nieba nie przepływa, ja się nadaję jedynie do tego, żeby kisić ogórki. Kręcić watę cukrową na molu w Sopocie. Nic więcej. Żadnej pasji, żadnego ognia, żadnej żaru, żadnego przykładu. Kończy się. I jestem jak balon, z którego zeszło powietrze. I te pytanie słynne. Zacząłem z ogniem. Płonąłem dla Pana. Ale gdzieś to uciekło. Gdzieś tak, ale poprzez konkretną czynność. Zaniedbaliśmy intymność z Panem. Łącze zostało zerwane i nie płynie. I chcę powiedzieć teraz motto dzisiejszej konferencji. Czas na płacenie ceny. Czas na płacenie ceny. My musimy sobie odpowiedzieć, za czym ja biegnę. O co ja zabiegam? Chcesz mieć dobre stanowisko w pracy? Będziesz miał, wierzę. Przejdziesz szkolenie, pójdziesz, będziesz śpiał się po szczeblach, dopniesz swego. I to nie jest złe. Nie myśl, że ja teraz do każdego mówię, zostaw robotę, wyrzeknij się dzieci, adopcji oddaj i idź teraz służyć Panu. Nie o tym mówię. Ja mówię, co jest twoim priorytetem? O co zabiegasz? A Dawid w Psalmie 27, w wersecie 4 mówi, o co zabiega. I cytuję słowo w słowo. O jedno zabiegam. O jedno wołam. Aby oglądać piękno Pana. To był gość jednej rzeczy. To jest gość jednej rzeczy. On nie chce nic innego. I jest jeszcze jedna ważna rzecz. Co gubi ludzi. Co gubi nas. Co jest zwodnicze. Szukamy fajerwerek. Szukamy tych uniesień. Myślę, że tu nie ma za dużo dzieci. Czy relacja małżeńska to tylko seks i orgazm? Muszę to zapytać. Nie. To nie tylko moment ekscytacji, ten taki w nocy. Małżeństwo to życie ze sobą 24/7. Funkcjonowanie ze sobą. I nie tylko momenty uniesienia. Przez 365 dni w roku, przez 24/7 nie leżą płatki róż na pościeli. Nie leje się lampka wina dla swojego małżonka i małżonki. Nie są codziennie róże w dzbanku. Nie jest codziennie restauracja, gdzie jemy steka urugwajskiego za 120 zł. Nie oglądamy codziennie filmów romantycznych z Leonardo DiCaprio i Titanica. Małżeństwo to życie ze sobą na poziomie codzienności. I są to momenty ekscytacji, uniesień, radości i płaczu, uczenia siebie nawzajem, korygowania siebie nawzajem, a także pięknych momentów. Dlatego, że w małżeństwo wchodzisz nie na rok i nie podpisujesz umowy na rok, ale w małżeństwo wchodzisz na całe życie. I aby całe życie przetrwać w małżeństwie, to nie chodzi, żeby mieszkać pod jednym dachem, bo ja znam osobiście małżeństwa, które postawiły działówkę w domu i mają oddzielne klucze i jest jazda. Nie dociągnęli do końca. To, że leżą pod jednym dachem, to nic. Mówię o relacji. A Biblia mówi, zbawieni będą ci, którzy wytrwają do końca. I wytrwasz do końca tylko i wyłącznie, jeżeli będziesz dbał i dbała o intymność z Panem i osobistą relację. I dojdzie do tego, że zaczną się dziać spektakularne rzeczy w twoim życiu. Kiedy zaczniesz być wyczulony na głos Ducha Świętego, zaczną się dziać piękne rzeczy. Chcę wam powiedzieć, że nie zawsze będziesz rozumiał to, co Duch Święty będzie czynił. Na przykład, kiedy byliśmy ostatnio na usłudze w Słupsku. I w Słupsku była taka sytuacja, że ludzie wyszli po modlitwę, ale zanim wyszli po modlitwę, wszyscy byli na swoich miejscach i ja się modlę i widzę, nie wiem, pewnie z was część też to słyszała, bo już mówiłem to raz. I ja widzę, przekonanie mam, że mam pomodlić się o kogoś, kogo bolą plecy, ale jak widzę te plecy, to widzę taki filar. I myślę, co jest grane? Mam się modlić? O co? Mówię, nie wiem, no Duchu Święty, no będę ci starał się być posłuszny. Mówię, czy jest ktoś tutaj, kto potrzebuje modlitwy? No nie powiem o filar. Czy jest ktoś tu potrzebny, kto potrzebuje modlitwy o uzdrowienie pleców? I małżeństwo z końca sali wstaje i mówią, my we dwoje. Ja mówię, to chodźcie do przodu, pomodlimy się o plecy. Ja modlę się o ich plecy, a widzę filar. No mówię, no ludzie, no. No co jest? Czy ja już jestem do końca nienormalny? I modlę się o ich plecy, a widzę, jak takie kawałki z filara, które są oderwane i leżą na ziemi, sklejane są. I ja mówię, czy was bolą plecy? Ku potwierdzeniu mówią, tak. Słuchajcie, plecy się modlimy, ale ja wam muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Oprócz tego, że Bóg uzdrawia was teraz wasze plecy, to widzę filar. I widzę, jak ten filar jest odświeżany i odrestaurowany i wraca do sił i ubytki w tym filarze, które odpadły, wracają na swoje miejsce. A oni łzy w oczach. Ja mówię, o co chodzi? A oni mówią, oprócz tego, że mamy problem z plecami, jesteśmy założycielami chrześcijańskiej fundacji, która nazywa się Filar i która mała właśnie ostatnio trochę kłopotów. Fuu. Mówię, wow. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Przed jednym spotkaniem w Stanach modlę się, wiem, gdzie będę usługiwał, ale nie wiem nic o tych ludziach. Nie widziałem nigdy tych ludzi. I modlę się przed spotkaniem i mówię, Panie, jeżeli Ty ze mną nie pójdziesz i Ty nie będziesz do nas mówił i Ty nie będziesz zmieniał atmosfery na tym miejscu i Ty nie przecież przekonywał i przemieniał naszych serc, ja tam nie idę. Ja przed każdym spotkaniem, wyznam wam, co powiedziałem przed spotkaniem w Pabianicach, tutaj, kiedy jechałem samochodem tu do kościoła. Powiedziałem, Panie, jeżeli nie będzie Ciebie pośród nas, niech będzie alarm pożarowy, niech znajdą mnie wybuch pod budynkiem, niech anulują spotkanie i niech złapie gumę. Nie ma po co tam jechać, jeżeli nie będzie do nas mówił Twój Duch, jeżeli nie będziesz nas przemieniał, to sobie pogadamy. Ja chcę przemiany, ja chcę ognia z nieba. I gumy nie złapaliśmy, nie znaleźli tu rakiety, ani nie było alarmu pożarowego. I przed spotkaniem w Stanach się tak pomodliłem i mówię, Boże, takie pragnienie w moim sercu się zrodziło. Jeżeli tam na sali będzie ktoś, kto jest już na ostatnim zakręcie swego życia, w takim sensie, że dla niego już teoretycznie nie ma ratunku, to wskaż mi taką osobę, abyśmy mogli wspólnie zainterweniować. Widzisz? Czy to jest egoistyczna modlitwa? Nie. Bóg ma wszelką moc, wszelką władzę, ale On potrzebuje nas, katalizatorów, przez których przerzuci swoją wolę na niebo, z nieba na ziemię. Dlatego, że On nas nauczył się modlić. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak i w niebie, tak i na ziemi. Gdyby to od nas nie zależało, to On by po prostu zrzucił swoją wolę z nieba na ziemię. Ale On dał nam wolną wolę i decyzję, czy my chcemy Jego woli tu na ziemi, przez nas. Więc ja mówię, chcę być użyty, Panie, dla chwały Twej. I raptem mam wizję, oczy mi się zamknęły i widzę, siedząc w pokoju, mam wizję i widzę dziewczynę w szaro-kremowym sweterku z warkoczem we włosach splecionym po jednej stronie głowy. I wizja się skończyła. Ale mówi akcja. Więc co? Miałem być o 7 na spotkaniu. Nie, byłem już tam po 6. Usiadłem w ostatnim rzędzie w kącie i siedziałem i obserwowałem każdą pojedynczą osobę, która wchodzi na sali. Szukałem szaro-kremowego sweterka z czarnym warkoczem splecionym po jednej stronie głowy. I co? Wszyscy weszli, spotkanie się zaczęło, a takiej nie ma. Więc ja myślę, ale dramat. Już mi w głowie się w ogóle kiełbasi. Spotkanie się zaczęło, uwielbienie ruszyło, uwielbienie się skończyło, zapowiedzieli, dali mikrofon, nic. Mówisz, oni nie słuchają. Mówisz, żeby się skupili, wyciągnęli telefony. Nie, no mówię, to już gorzej być nie może. Autentycznie wam mówię, już gorzej być nie może. Ja myślałem, że po prostu przerywamy, bo to nie ma sensu. I raptem szaro-kremowy sweterek, czarne włosy splecione po jednej stronie głowy. Mówię, wiecie co? Przed spotkaniem modliłem się i nie patrzę na tę osobę, aby Pan mi pokazał kogoś, kto potrzebuje na dziś interwencji. I ta osoba jest tam. I kiedy wskazałem na tą osobę, tak jakby piorun huknął z nieba i ta dziewczyna zaczęła płakać. I kiedy ja na nią wskazałem, Bóg dał słowo Boże i poszło słowo prorocze do jej życia. A dziewczyna, która ją przyprowadziła, znała ten szczegół i one wstały i powiedziały, tylko Bóg mógł znać te szczegóły. I poszło przełamanie w duchu, atmosfera się zmieniła i młodzi ludzie siedzący na krzesłach pospadali i pokutowali na kolanach przez 2 godziny ze łzami w oczach. I po 2 godzinach przyszli rodzice, aby odebrać swoje dzieci. I nie zapomnę obrazu 12-letniej dziewczynki, która leżała na twarzy. I mama jej mówi, co się dzieje, a ona mówi, on jest tutaj. On jest tu. I szlocha. On jest tu. On jest tutaj. A ty zadecydujesz, czy będzie tu. Ja mam jedno marzenie. Jeżeli odpali się w każdym województwie jeden dzik, czyli 16 dzików, ta Polska wybuchnie. Biblia nigdzie nie mówi, żeby modlić się o żniwo. Biblia mówi, żniwo, ogrom, wy się o robotników módlcie. Gdzie Biblia mówi, módlcie się i nauczcie się głosić kazania? Nigdzie. Biblia mówi, jak się modlić? Bo gdy będziesz się modlił, będziesz wiedział, co mówić. Byłem na jednej konferencji, gdzie było takie trendy, gdzie było spotkanie dla liderów. I tam było tak. Mówca wstawał i mówi, teraz ty podzielisz się świadectwem. Podzielisz się słowem, tym, co Bóg mówi. I gość musiał wstać i w ciągu 3 metrów, w których szedł, musiał dostać słowo od Boga i je przekazać. I tak wyglądała konferencja. A teraz powiesz ty. I tam nie było, poczekaj, w przedpokoju zostawiłem notatki. Nie, wchodzisz i mówisz słowo od Boga. Słuchasz, co mówi i przekazujesz dalej. Słyszysz, co mówi i przekazujesz dalej. I moje pragnienie mego serca dla naszego cudnego, pięknego, z wielkim potencjałem narodu jest takie, aby wzbudzeni zostali tutaj wojownicy, którzy będą szukać Pana i którzy wyjdą naprzeciw tego Goliata, który jest religią w naszym kraju i wyciągną proce, wyciągną kamień i powiedzą, wychodzisz we mnie w mocy swojej, a ja wychodzę naprzeciw Ciebie w imieniu Pana mojego Króla i zmiażdżę Cię dzisiaj w imieniu Jezusa. Ja nie zgadzam się na żmudną religię w tym kraju. A kto jeszcze dołączy do drużyny? Zadasz pytanie, może jestem powołany, a może jednak nie. Wszyscy jesteście powołani, żeby przynieść na przebudzenie do tego kraju. Nie wszyscy będziemy mówić na stadionach, ale wszyscy będziemy głosić Boże Słowo. I teraz, kiedy będziemy się modlić, teraz, kiedy będziemy uwielbiać Pana, to nie będzie standardowa modlitwa, kiedy będziemy przychodzić, przedstawiać swoje sprawy i będziemy pojedynczo się modlić. Ja wierzę, że nie będziemy musieli dojść do momentu, kiedy człowiek będzie się musiał modlić dziś o człowieka. Ja wierzę, że tu pójdzie bezpośrednio. Do kogo? Do tych, którzy będą chcieli. Nie zapomnę spotkania w Białymstoku, kiedy siedziała pewna kobieta, mniej więcej w tamtym miejscu, siedziała ze swoim mężem. Ja widziałam, że ona jest gotowa, bo widziałam, nie chcę wam tutaj ściemniać, ale widziałam tak jakby łunę ognia nad nią przez całe spotkanie. I ja wiedziałam, że jak to w nią huknie, to jest pozamiatane. I kiedy zaczęliśmy się modlić, tak ta pani nie miała 20-30 lat, ta pani była około 60 lat. Jej mąż był troszeczkę starszy od niej, myślę, że troszeczkę, albo może i nie, nieważne. Mniej więcej ten przedział wiekowy. I w pewnym momencie 60-letnia kobieta dostała taką porcję ognia z nieba, że jej krzesło, na którym siedziała, nie utrzymywało się na posadzce. Ona odrywała się z krzesłem od podłogi i telepało ją. Kiedy mąż próbował ją uspokoić, to przeszło na niego. I oni we dwójkę telepali i padli z tych krzeseł. I po spotkaniu dowiedzieliśmy się, co się wydarzyło. Została uzdrowiona. A dokumenty od lekarzy mówiły, że ona nie może normalnie chodzić i się szykuje na operację. Bóg jest Bogiem cudów. I dzieje apostolskie to nie historia do opowiadania, to styl życia zaprezentowany, który powinien być i towarzyszyć nam. Jeżeli Duch Boży jest ten sam, o którym czytamy, jeżeli On jest dzisiaj z nami, to powinniśmy oglądać te same rzeczy. Nie, większe. Większe, nie te same. Większe, większe, większe. I jeżeli chcesz obejrzeć moc Bożą w swoim życiu, to powiem Ci, co musisz zrobić. Musisz wyjść na zewnątrz, wyjść ze swojej łódki, siedząc w domu i wołając na moc, nie licz, że Bóg będzie rzucał lodówką z pokoju do salonu. Boża moc zacznie się wtedy, kiedy opuścisz strefę swojego komfortu i kiedy wyjdziesz z szeregu. Wszyscy Izraelici stali naprzeciwko Goliata. O, Goliat, my go nie pokonamy. A przyjechał Rudy. Rudy. Dawid był rudy. On przyniósł jedzonko dla swoich braci na miejsce bitwy. I bracia mówią, co ty tutaj, chowaj się. A co to ten wielki jest? Co on tam krzyczy? Czy on obraża naszego Boga? Czy wy mu na to pozwalacie? Wyobrażasz sobie, co on w tym momencie robi? To jest chłopczyk rumiany. Rudy Dawidek. A tam chłopy stoją. I on mówi, co wy robicie? Pozwalacie, że on się tu panoszy? Co wy mówicie, że jest nagroda dla tego, który go powali? To ja idę. Co ty, gdzie ty idziesz? Idę, zabiję Goliata. Ty, jak myślisz, co jego bracia pomyśleli? A co król powiedział? To bierz moją zbroję. Jak już idziesz na odstrzał, to przynajmniej na raty. Weź moją zbroję. On mówi, ja w tym nie dam rady nawet chodzić. Ja nie wiem w ogóle, co to jest. To jest za ciężkie, bujam się z tym, nie wiem, o co tu chodzi. Sparaliżowany się w tym czuję. Zabieraj to. Daj mi kamień. Kamieniem ty Goliata zabijesz. Bo ja nie wychodzę w swojej mocy. Ja wychodzę w Bożym autorytecie. Przywdziany do wszelkiego dobrego dzieła. Dawaj mi tą gnidę. A Goliat mówi, za młody by zginąć. Dawaj. Odetnę ci łeb. I on go zabił. Odciął mu głowę. I odnieśli zwycięstwo nad Filistyńczykami i tukli ich aż do zachodu słońca. Wytukli ich wszystkich. I ostatnie zdanie. Czy wiesz, kiedy Dawid został namaszczony na króla, wybrany przez Boga na króla? Ile on miał lat? Jest taki moment w Biblii, kiedy Bóg mówi do proroka, idź do domu Jessego. Znalazłem następcę tronu. Wiesz, ile w tym miejscu Dawid ma lat? Jest między 12 a 17 rokiem życia. Nie jesteśmy w stanie ocenić dokładnie. Jest między 12 a 17 rokiem życia. Jak myślisz, co sprawia, że Bóg... Jak myślisz, co sprawia, że Bóg znajduje coś w 14-15-latku, że mówi, znalazłem króla, następcę tronu, jego serce. Bo on był z owcami, ale był z Panem. Więc to jest nasza decyzja, co my zrobimy. Czy my będziemy wołać do Pana? Czy my wrócimy do domów, zamkniemy swoje drzwi, zamkniemy swoje pokoje i powiesz, Panie, nie chcę nic innego jak Ciebie. Ciebie chcę. Jesteś moim życiem. Jesteś moją miłością. Jesteś moim jedynym sensem. Nie chcę słuchać tych opowieści. Chcę tym żyć. Nie chcę widzieć ludzi zapalonych dla Ciebie. Chcę być ja zapalony. Nie interesuje mnie i chciałbym, żeby to było Waszym mottem. To jest moje marzenie. Żebyś nie patrzył na swojego sąsiada i nie mówił, jestem rozpalony więcej niż on. Cóż to za sztuka być dzisiaj rozpalonym od Twojego sąsiada bardziej w Bogu? W chorym XXI wieku pal się wedle standardów biblijnych. Płoń. Spotyka się z Bogiem, niech ci z dachu dym idzie. Kiedy Mojżesz się spotkał, góra się dymiła. Kiedy Mojżesz schodził, lśniła mu twarz. Kiedy Mojżesz schodził, spokojnie. Kiedy Mojżesz schodził, a Izraelici się chowali do namiotów, bo się bali. Bo Mojżesz robił różnicę. Tylko później Mojżesz stanął naprzeciwko Morza Czerwonego z Egiptem na plecach. Mówi, morze, rozdzielę je mocą Bożą. I na końcu spojrzysz Jezusowi w oczy. To będzie ten moment. I ty będziesz wiedzieć, czy wykonałeś i odpowiedziałeś na powołanie, które On dał i włożył w twoje serce. Będziesz wiedzieć, czy dobry bój stoczyłeś, czy wiary dochowałeś, czy w dobrych zawodach wziąłeś udział. Cóż za marzenie. Cóż za marzenie. Ja za moją motywację nie widzę weekendów. Ja za moje motywacje nie widzę banknotów. Ja za jaką moją motywację nie widzę zdrówka i rodzinki. Wiesz co ja widzę za moją motywację? Nagrody w niebie. Za tym gonię. Za tym. To jest jedyna wartościowa rzecz. Zapytam jak przyjaciel przyjaciół. Jako przyjaciel przyjaciół. Czy jest tu ktoś, kto podejmie wyzwanie? Ktoś jest tu? Jeżeli jesteś, podnieś rękę. Podejmij wyzwanie. Idź i szukaj Pana. Idź i szukaj Go. Szukaj Pana. Szukaj Go, ile aż znajdziesz. Bo kiedy Go znajdziesz, uzależnisz się od relacji z Panem. I wstaniesz i powiesz śniadanko? Nie, najpierw tata. O, królu. Jak dobrze. Tatuś. I ty zapomnisz, co to dół. Zapomnisz, co to smutek, co to rozczarowanie. I ludzie będą cię pytać, co powoduje, że chodzisz ciągle z bananem na swoich ustach. A ty powiesz, relacja z Panem. Zapodajmy tak delikatnie. Wejdźmy w klimat. Będziemy uwielbiać Pana. Jeżeli możemy, to wstańmy. Mega powoli. Nie śpiewajmy, jest po prostu tło na razie. Badaj nasze serca, Panie. Badaj nasze serca, Panie. Badaj nasze serca, Panie. Duchu Boży. Duchu Święty. Badaj nasze serca. Badaj nas. Zatrząśnij nami. Potrząśnij nami, Duchu Święty. Potrząśnij naszym pozornie bezpiecznym fundamentem. Tak Ciebie potrzeba, mój Panie. Duchu Święty. Duchu Święty. Czy możemy jeszcze zgasić światła? Chciałbym, żebyśmy stworzyli taką atmosferę, żeby każdy czuł się swobodnie. Czuł się wolny. Jeżeli odczuwasz, że chcesz zgiąć kolano, zrób to. Jeżeli odczuwasz, że Pan do Ciebie mówi, to powiedz, sługa słucha. Powiedz, tato, chcę Ciebie znać. Tatusiu, chcę Ciebie znać takim, jakim jesteś. Użyjmy własnych słów teraz i po prostu powiedzmy Mu, czego potrzebujesz. Powiedz Mu, jak bardzo Go pragniesz. Powiedz, Panie, ja na nowo chcę odtworzyć, odświeżyć tą intymność pomiędzy nami. Panie, nic i nikt nie jest w stanie dać nam tego, co Ty.